Witam Grzegorz Bożek, Widziane z sieci. Na początek zajmiemy się kwestiami trochę bardziej naukowymi. Otóż jeszcze tego samego dnia, kiedy dodałem ostatni podcast, pan Piotr Kościelniak, ukazał się tekst pana Piotra Kościelniaka na portalu Rzeczpospolitej. Tekst o tytule Ekologiczna ropa naftowa. Tekst traktuje o rzeczy bardzo ciekawej, otóż o sztucznym pozyskiwaniu ropy naftowej, dokładnie o produkcji ropy naftowej z alg i dwutlenku węgla. I testowe instalacje już podobno działają, więc to nie jest jakaś tam fantastyka, czysta teoria i tak dalej, tylko to już działa i już mniej więcej wiadomo, w jakim tempie można w ten sposób produkować ropę naftową. W całkiem niezłym tempie chyba, bo dwa zakłady o powierzchni około 50 km kwadratowych mogą poredukować około 1,25 miliona baryłek dziennie, czyli to jest, jedna baryłka to jest 159 litrów. I to jest dwa takie zakłady, to znaczy jeden zakład może tyle produkować i dwa takie zakłady byłyby w stanie zaopatrzyć taki kraj jak Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Także, no i taki kraj byłby już niezależny zupełnie. Drugi tekst dotyczący świata nauki to jest tekst blogera Norwida na nowym ekranie. Tekst nosi tytuł Polscy naukowcy wyprzedzili świat. I chodzi, to jest tekst taki trochę prospekt, który składa do kupy wiele różnych informacji dotyczących wynalazków, pomysłów polskich naukowców i w kontekście ostatnich odkryć polskich naukowców, o których zrobiło się dosłownie na dniach głośno. I pierwszym takim odkryciem to jest odkrycie warszawskich naukowców z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To jest odkrycie, które może zrewolucjonizować rynek komputerów, w ogóle rynek elektroniczny, bo ostatnio ze sprawą odkryć dwóch naukowców, Andre Geima i Konstantina Nowoselowa, którzy dostali Nagrodę Nobla w ubiegłym roku za odkrycie grafenu, to stało się ze swoich praw głośno o tym materiale. To jest materiał, który składa się z pojedynczej warstwy atomów węgla. Jest kilkaset razy bardziej wytrzymały niż stal i pozwala się zginać, ale oprócz tego wszystkiego szybciej przewodzi prąd niż miedź i lepiej niż krzem. I ocenia się, że w przyszłości układy elektroniczne będą oparte właśnie na grafenie. To jest jeden taki wynalazek, a wynalazek polega na tym, że ci dwaj naukowcy tylko wynaleźli grafen, ale to polskim naukowcom udało się odkryć metodę produkowania grafenu na skalę przemysłową w fabryce. I to odkrało się, udało im się do tego wykorzystać dostępne dziś na rynku urządzenia do wytwarzania struktur półprzewodnikowych, więc żadnej wielkiej rewolucji nie trzeba robić. I to jest faktycznie duży krok naprzód. Chwała polskim naukowcom. Tylko, no właśnie. Drugi fakt to jest fakt, że profesor Dobiesław Nazimek z Lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej odkrył, przyszedł mu do głowy pomysł, żeby dwutlenek węgla emitowany do atmosfery wykorzystać zamiast tego i przerobić go na benzynę albo na olej napędowy. Pomysłem zainteresowało się Ministerstwo Gospodarki. I jeżeli to się uda, to mamy szansę uniknąć olbrzymiego uderzenia w polską gospodarkę, jaką byłyby limity CO2, bo jeżeli udałoby się to na czas zbudować i upowszechnić, to no, w bardzo, bardzo znaczny sposób udałoby się ograniczyć tą emisję bez jakichś potężnych kosztów, myślę. I jeszcze z korzyścią dla polskiej gospodarki, no bo dodatkowa dawka ropy naftowej zawsze się przyda, prawda? Nie będziemy musieli szukać gdzieś tam. tylko że no właśnie Google przypomina takie fakty jak to, że było coś takiego jak projekt Profesor Orzeł samochodu, który my znamy jako niemieckiego Passata. Było coś takiego jak projekt Jastrzębia, myśliwca, który my znamy jako prototyp szwedzkiego Gripena. I no właśnie, to jest taki wpis przestrzegający. Było też odkrycie błękitnego lasera przez polskich naukowców i też niewiele z tego wynikło. I bloger pyta po prostu, do kiedy tak będzie? Kiedy to wreszcie Polska stanie się znana na świecie jako kraj, w którym takie czy inne wynalazki zostały wymyślone? Bo znając życie, te dwa, o których była mowa, też mogą zostać wykupione, gdzieś tam pójść w świat. Niewiele o nim będziemy wiedzieli. I nic z tego dla Polski nie pożytecznego może nie wyniknąć. Następny tekst, Lucas Master, na nowym ekranie. Tekst o tytule Sztuczne Słońce na Ziemi. Tekst porusza problematykę energii reaktorów termojądrowych. Teraz rozgorzał spór o energetykę jądrową i reaktor, czym się różni reaktor termojądrowy od jądrowego? Otóż w reaktorze jądrowym jest reakcja rozpadu, po której zostają radioaktywne izotopy. I z tymi izotopami jest realny problem, natomiast reakcja termojądrowa to jest reakcja fuzji. Łączy się dwa atomy wodoru w jeden atom helu. I okazuje się, że jest emitowana przy tym ogromna ilość energii. Hel jest pierwiastkiem, który nie wchodzi w żadne reakcje, nie jest aktywny chemicznie, nie jest jakoś specjalnie niebezpieczny, nie ma radioaktywnych izotopów, które powstawałyby. Więc takie reaktory byłyby naprawdę bezpieczne, w miarę bezpieczne, naprawdę na pewno byłyby daleko lepsze niż reaktory atomowe. Dziwne by było, gdyby nie było takich prób, chociaż próby są. Jest International Thermonuclear Experimental Reactor, który pobudowany zaczęła się jego budowa w ubiegłym roku, a moc operacyjną ma uzyskać w 2018. I jeżeli wszystko się uda, to takie reaktory mają szansę się wejść do szerszego stosowania przed rokiem 2050. To jest projekt, który jest wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej, USA, Rosji, Chin, Japonii i Korei Południowej. Kompleks powstaje w Cadarache w południowej Francji. Tylko, trzeba też wspomnieć, że jest też projekt samego USA, który jest bardziej zaawansowany, bo chodzi o reaktor NIF, którego budowę rozpoczęto w 1997 roku. Reaktor podobno już działa i podobno wyniki testów są całkiem obiecujące. Tylko no, trzeba też wspomnieć, że to też jest reaktor doświadczalny, a nie energetyczny, więc ta technologia dojrzeje na tyle, żeby na jej podstawie, na jej bazie produkować energię, no to potrzeba jeszcze troszkę czasu. Następne, tekst, który dotyka problematyki teraz ostatnio bardzo popularnej. Otóż Blogless Trzymin na wordpress.com publikuje tekst, czy Polska potrzebuje elektrowni jądrowej. I tekst jest o tyle ciekawy, że on pomija całkowicie problematykę bezpieczeństwa tej elektrowni, bezpieczeństwa technologii i tak dalej. Na tym głównie się koncentrują różne argumenty jednej i drugiej strony, a bloger to całkowicie pomija. Pomija cały ten konflikt w ten sposób. Natomiast o czym wspomina? Wspomina o kosztach funkcjonowania takiej elektrowni, czyli na samą budowę dwóch bloków energetycznych to planowano jest wydać 20 miliardów euro, a z racji tego, że będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie, to koszt może wzrosnąć nawet o 30%. Trzeba też wspomnieć o kosztach paliwa jądrowego, trzeba też wspomnieć o kosztach przechowywania odpadów i tak dalej, i tak dalej. No, także koszty summa summarum wcale nie są takie małe. A do tego jeszcze zapomina się często o wypowiedzi kanclerz Angeli Merkel, która zapowiedziała, że celem niemieckiego rządu będzie teraz rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Cóż to oznacza? Bloger uzmysławia czytelnikom, że to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że limity energii wytwarzanej z źródeł odnawialnych, które to limity na dzień dzisiejszy wynoszą 10,4% z tego, co mi wiadomo, te limity jeszcze zostaną podniesione. W takiej sytuacji, no właśnie, zasadne jest pytanie to w tytule tej notki, czy Polska potrzebuje energii jądrowej w sytuacji, kiedy i tak będziemy musieli spełniać coraz bardziej wyśrubowane limity energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, prawda? Czy nie lepiej zainwestować właśnie w źródła odnawialne? Przecież jest geotermia, są elektrownie wiatrowe, wiatry u nas wieją całkiem mocne, niejednokrotnie. Jest energia wód, i tak dalej, i tak dalej. Następna wiadomość, jaką ja znalazłem, to jest wiadomość z portalu OS News. Tytuł: rząd nadal planuje filtrowanie treści w internecie. Za filtrowanie sieci odpowiadać mają dostawcy. Tutaj chodzi o domniemane stanowisko rządu w sprawie unijnego projektu mającego na celu walkę z dziecięcą pornografią, także w internecie. I to stanowisko jeszcze nie zostało oficjalnie ogłoszone, natomiast na spotkaniu niedawno, które odbyło się 7 kwietnia, na spotkaniu internautów z przedstawicielami strony rządowej, właśnie jeśli chodzi o filtrowanie internetu, to podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewowi Wronie wymknęło się, że to stanowisko jest już ustalone i że zakłada, że to dostawcy internetu będą odpowiedzialni za blokowanie stron. I było wspomniane, z tego co portal pisze, OS News, że to jest dobra wiadomość, ponieważ to jest opcja miękka, a opcja twarda byłaby taka, że obowiązek miałby bezpośrednio rząd. No ja nie jestem osobiście przekonany, czy to jest taka dobra wiadomość, bo to się wiąże też z tym, trzeba pamiętać, że po pierwsze takie filtry nie działają nigdy. Zawsze da się taki filtr ominąć. Po drugie, wszelkie dodatkowe obowiązki typu filtrowanie tego, owego i jeszcze czegoś powodują wzrost kosztów działalności dla dostawców internetowych. I to oznacza wyższe ceny za internet, po prostu. A podobno dyrektywa unijna przewiduje, że internet ma być jak najtańszy i jak najszerzej dostępny. Także no sami sobie odpowiedzmy na pytanie, jak to się ma jedno do drugiego. Szkoda, że rządu nikt to nie zapytał. A przynajmniej nie słyszałem, żeby pytał. Następny tekst to jest tekst blogera Pszołka. Afera hazardowa zgodnie z planem umorzona. Grzegorz Pszołek, bloger, publikuje go na Salonie 24 i tekst się tyczy afery hazardowej umorzonej i bloger przypomina nieścisłości, które wynikły. Między innymi przypomina, że premier Donald Tusk publicznie zadeklarował pragnienie, żeby śledztwo oczyściło jego kolegów z partii. Przypomina też, że były w prasie informacje na temat skrzynki mailowej Rosoła i różnych ciekawych rzeczy, które tam się znalazły, a prokuratura jakoś nie wykazała chyba specjalnego zainteresowania tym tematem. Wspomina też bloger o paru innych rzeczach ciekawych. Możesz, także polecam ten tekst sobie przeczytać, przeanalizować, samemu ocenić, na ile faktycznie te fakty są jakieś takie normalne, a na ile trochę podejrzane. I na koniec tekst bardzo ciekawy, tekst dziennikarza, który zajmuje się gospodarką, Pawła Pietkuna, który został opublikowany w poniedziałek 11 kwietnia. I tekst nosi tytuł dosyć dobitny: Unia się sypie, na poważnie. Czym pan Paweł Pietkun podpiera swoją tezę, że Unia się sypie? Otóż pisze pan dziennikarz o kwestiach, o jakimś takim efekcie domina, który ostatnio widać w krajach strefy euro. Mianowicie najpierw były kłopoty Grecji, kłopoty mają też Włochy, Hiszpania też. I jest kryzys i kraje bogatsze muszą pomagać tym, które mają kłopoty. A do tego jeszcze głównym tematem tego konkretnego wpisu to jest obecny konflikt między Niemcami i Francją, a Włochami. O co w tym wszystkim dokładnie chodzi? Chodzi o to, że w reakcji na poczynania władz włoskich, konkretnie na przydzielanie wiz do obszaru Schengen tunezyjskim uchodźcom, Niemcy postawiły wniosek o przywrócenie kontroli w ramach granic krajów strefy Schengen, czyli już powoli oznacza to wycofywanie się z samego zamysłu Unii. Jeżeli tak dalej pójdzie, no to można powiedzieć, że Unia może się posypać. Bo nie sądzę, żeby to tak się skończyło. Pan dziennikarz Paweł Pietkun też najwidoczniej jest tego samego zdania, że ta sytuacja tego konfliktu między różnymi stronami w ramach Unii Europejskiej będzie się nasilała i niewątpliwie warto się temu przyglądać. Warto przeczytać tekst i przeczytać go dokładnie, bo w tym tekście oczywiście piszę troszeczkę więcej, bo ja tu teraz nie jestem w stanie tego wszystkiego przytoczyć. W każdym razie to by było na tyle na dzisiaj. Żegnam się z Państwem, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.